Historia żywa.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. W 1918 roku zakończyła się epoka rozbiorów. 123 lata, zabory austriacko-węgierski, pruski i rosyjski. 11 listopada obchodziliśmy święto niepodległości. Pokolenie, które doczekało wolnej Polski wtedy pod koniec 1918 roku, było bardzo wdzięczne opatrzności za ten dar. W wielu miejscach dawano wyraz tej wdzięczności, powstawały pomniki.
Różnie nazywane, bo one często były nazywane pomnikami Powstania Wielkopolskiego, pomnikami wolności, odzyskania niepodległości. One właściwie przez całe lata 20. i 30. powstawały bardzo gęsto.
W Poznaniu powstał chyba najsłynniejszy pomnik wdzięczności. Nie od razu, ale idea zrodziła się niemal natychmiast po odzyskaniu niepodległości. Pomnik zniszczyli Niemcy na początku II wojny światowej.
Figura Chrystusa była oblana z spiżu. I tę figurę Niemcy nie mogli jej obalić, bo była bardzo mocno umocowana, więc podpiłowali nogi, obalili ją i jedni mówią za ciężarówką, drudzy za czołgiem. Tego nie udało nam się jeszcze ustalić, jak to rzeczywiście było. Wlekli przez ulicę miasta na świetnik miejski.
O dramatycznych losach pomnika wdzięczności w Poznaniu opowie profesor Stanisław Mikołajczak, a o wdzięczności za niepodległość wyrażaną przez tamto pokolenie porozmawiam z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Radosne to były dni wtedy, w 1918 roku. Naszym telefonicznym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Jaki to był czas, ten rok 1918, kiedy Wielkopolanie poczuli wolność?
Więc to był dosyć trudny czas właśnie dla mieszkańców Wielkopolski, chociaż oczywiście w listopadzie 1918 roku cieszyli się wraz z innymi Polakami z odzyskiwanej państwowości, to jednak przez kolejne miesiące musieli o przynależność do odrodzonego państwa polskiego walczyć. W tych listopadowych dniach na terenie Wielkopolski Powstało wiele rad ludowych, które zaczęły przejmować władzę. Potem powstał taki Centralny Komitet Obywatelski, który 12 listopada wyłonił tymczasowy komisariat. W skład wchodziły tak bardzo znane postacie jak ksiądz Stanisław Adamski, później biskup katowicki, także powstaniec warszawski, ale też Wojciech Korfanty, Adam Poszwiński. Ale najważniejsze, co wiąże się z tym czasem, z czasem uzyskiwania niepodległości, to powstanie wielkopolskie, które, jak wiemy, wybuchło pod koniec grudnia 1918 roku i powstańcy wielkopolanie, upominając się o swoją przynależność do odradzającego się państwa polskiego, doprowadzili, że generalnie większość Wielkopolski znalazła się, za wyjątkiem północnych skrawków, Piła jest najlepszym tego przykładem, to jest właśnie jedno z tych dużych miast, które nie znalazło się w granicach odradzającego państwa polskiego. A więc entuzjazm, ale z drugiej strony również świadomość, że ta niepodległość nie jest dana raz na zawsze, że trzeba się o nią dopominać i trzeba o nią walczyć, że trzeba walczyć też o granice.
Cały czas płaciliśmy, nasi przodkowie cały czas płacili markami, a nie złotówkami, które weszły kilka lat później. Nazewnictwo jeszcze było pruskie. Wszystko było przed oczami tych ludzi, ale oni już czuli, że coś się zmieni, prawda?
Coś się zmieni, tych pozostałości było wiele i trzeba powiedzieć, że Wielkopolska też była rozdarta, bo przecież wschodnia Wielkopolska w znacznej części należała do zaboru rosyjskiego, więc do tego jeszcze dochodziły te różnice, które narosły przez ponad wiek niewoli i to też pewnie utrudniało wiele spraw.
Słuchacie audycji Historia Żywa.
Przejawem takiej wdzięczności za odzyskaną niepodległość był pomnik na dzisiejszym placu Mickiewicza. On się oczywiście wtedy zupełnie inaczej nazywał. Profesor Stanisław Mikołajczak zwraca uwagę, że był to manifest związany z tym, jak ten plac wyglądał pod zaborami.
Powstanie pomnika wdzięczności trzeba patrzeć także z perspektywy tego, co się zdarzyło na początku XX wieku w Poznaniu. A więc wybudowanie Zamku Cesarskiego, który został ukończony w 1911 roku i wpisał się ponuro w pejzaż Poznania. I to, że między tym zamkiem a ówczesną Akademią Pruską stał pomnik Bismarka. Więc natychmiast po zwycięskim powstaniu wielkopolskim pomnik Bismarka został rozebrany. I w to miejsce postawiono pomnik wdzięczności. A o tym, jak było to ważne dla mieszkańców Poznania, dla powstańców, świadczy fakt, że decyzję o podjęciu postawienia pomnika wdzięczności podjęto już w 1920 roku, a więc niespełna półtora roku po zakończeniu powstania. To wszystko wskazywało, jak Polacy bardzo cieszyli się z odzyskanej niepodległości i jak bardzo chcieli podziękować tym, którzy do tej wolności się przyczynili. Myślę, że to jest właściwa perspektywa, która pokazuje, dlaczego ten pomnik potem, mimo że stał tylko 7 lat, cieszył się szacunkiem, wdzięcznością i pamięcią wśród Wielkopolan i Poznaniaków. Celem działania naszego komitetu jest doprowadzenie do przywrócenia przestrzeni publicznej Poznania, pomnika wdzięczności Poznania, wielkiego symbolu wielkopolskich dążeń do odzyskania niepodległości i pomnika, który był źródłem dumy Wielkopolan, bo pod tym pomnikiem w okresie międzywojennym odbywały się zarówno uroczystości patriotyczne, religijne. Dość powiedzieć, że w wendeckim Poznaniu odbywały się pod tym pomnikiem imieniny marszałka Piłsudskiego. A więc ten pomnik wszedł niezwykle mocno, był w świadomość Polaków, dlatego że pocztówki z tym pomnikiem były najpowszechniej kupowanymi pocztówkami w międzywojennym Poznaniu. I to był jeden z trzech najważniejszych pomników okresu międzywojennego. Poza grobem nieznanego żołnierza, pomnikiem grunwaldzkim, który powstał w 1910, 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Grób nieznanego żołnierza po I wojnie światowej, jako drugi tego typu pomnik w świecie. No i nasz, który powstał w 1932 roku. Te trzy pomniki wyznaczały to samo, dążenia wolnościowe Polaków. No i komitet postanowił przywrócić ten pomnik, bo uważamy, że ofiara krwi Wielkopolan, Poznaniaków, musi być upamiętniona. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby nie było powstania wielkopolskiego, to nie byłoby dzisiaj wolnej Polski.
Do rozmowy z profesorem Stanisławem Mikołajczakiem będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Pieśń Powstania Wielkopolskiego, Marsylianka Wielkopolska, do insurekcji Wielkopolan będziemy jeszcze w tym roku w audycji Historia Żywa wracać. A dzisiaj o pomniku wdzięczności ksiądz dr Jarosław Wąsowicz jest z nami. Wyobraźmy sobie ten dzisiejszy plac Mickiewicza, a wtedy?
Rzeczywiście stanął na nim monumentalny pomnik w formie łuku triumfalnego, w miejsce, gdzie poprzednia władza zaborcza postawiła pomnik Bismarka, więc rzeczywiście on się wówczas pięknie wpisał w architekturę Poznania i rzeczywiście nadał temu miejscu taki wyjątkowy charakter. Rzeczywiście jest tak, że pomnik wdzięczności był tym najważniejszym wydarzeniem, powstanie, poświęcenie pomnika, najważniejszym wydarzeniem, w którym Polacy dziękowali za niepodległość, ale nie zgodzę się, że jedynym, bo w 1939 roku we Lwowie został konsekrowany kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej na Łuczakowie. On był też właśnie pomyślany jako wotum za odzyskanie niepodległości, ale rzeczywiście ten pomnik Chrystusa Króla, bo też tak był pomnik wdzięczności nazywany, był takim symbolicznym miejscem, wokół którego zaczęło się wiele dziać, nie tylko uroczystości, które przywołał pan profesor, patriotyczne, narodowe, ale także wokół idei Chrystusa Króla, przynajmniej kardynał Chląd zaczął kojarzyć rozwój akcji katolickiej, bo to właśnie w święto Chrystusa Króla było patronalne święto akcji katolickiej, także Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. Dość wspomnieć, że to właśnie Poznań był tym miejscem, gdzie znajdowały się centrale tych bardzo aktywnych organizacji. No i przede wszystkim Kongres Chrystusa Króla, który odbył się przed wojną w 1937 roku, w którym dokonano takiego namysłu nad miejscem kościoła w czasach, kiedy w wielu miejscach świata zaczynają rządzić bezbożne totalitaryzmy. A więc Poznań rzeczywiście zyskał nie tylko architektonicznie, nie tylko na tym, że plac został rzeczywiście jakoś pięknie zagospodarowany, ale także zyskał duchowo i propagandowo, bo dzięki tej idei upamiętnienia odzyskania niepodległości, dzięki temu, że powstał tu pomnik Chrystusa Króla, bardzo wiele działo się różnych wydarzeń o szerokim oddźwięku w całym kraju.
Czy to oznacza, że Poznań na mapie religijnej Polski był najważniejszy, czy też jednym z ważniejszych?
No, trzeba pamiętać, że wówczas obowiązywała unia personalna Poznania z Gnieznem, a więc zarówno Poznań, jak i Gniezno, druga stolica arcybiskupia Wielkopolsce była związana z tym, że arcybiskup poznańsko-gnieźnieński jest prymasem Polski, a więc pierwszą osobą w episkopacie. I stąd też dla pewnie łatwiejszej administracji dużo centralnych ośrodków różnych formacyjnych organizacji znajdowało się właśnie w Poznaniu. Poznań wówczas też był takim, można powiedzieć, centrum wydawniczym, bo każde z tych, czy Akcja Katolicka, czy te wspomniane stowarzyszenia młodzieży, Młode Polki i tak dalej, to wszystko było powiązane niczmi z wydawnictwem świętego Wojciecha i w pewnym sensie można tak powiedzieć, że to było rzeczywiście centralne miejsce na mapie ówczesnego kościoła w Polsce.
Historia żywa.
Prymas też dążył do tego, żeby odsłonięcie pomnika stało się wydarzeniem religijnym również, nie tylko patriotycznym i państwowym. I właśnie na terenie obu tych wielkopolskich arcybiskupstw, a więc Gniezna i Poznania, zarządził, aby odbyć specjalne nabożeństwa różańcowe, litanie do Najświętszego Serca Jezusowego. Księża zostali zobowiązani, aby w kazaniach i przemowach nawiązać do pomnika, do idei jego powstania, ale także pokazać go w kontekście takim, aby pobudzał on do wiary, do głębokiego życia katolickiego, do miłości Boga, bliźnich, więc był ta uroczystość poświęcenia pomnika była także bardzo mocno nastawiona na to, żeby stało się ono duchowym przeżyciem dla Wielkopolan i w ogóle dla Polaków. Kolejnym zarządzeniem prymasa Hronda było to, żeby podczas święta patronalnego akcji katolickiej, która właśnie, jak mówiłem, przypadała w uroczystość Chrystusa Króla, koniecznie wspominać o pomniku przedstawiającym Chrystusa nie tylko jako Pana stworzenia, który prowadzi narody, nagradza, karze, ale także jako boskiego prawodawcę, którego nakazy moralne powinny być ważne i święte dla jednostki i dla całych społeczeństw. Takim bardzo, można powiedzieć, widocznym uczczeniem momentu poświęcenia pomnika było to, aby święto Chrystusa Króla przez kwadrans we wszystkich kościołach na terenie archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej miały rozbrzmiewać dzwony i w ten sposób wszyscy mieli łączyć się duchowo z aktem poświęcenia pomnika, które się dokonało w południe, a więc o 12.30 października 1932 roku. Więc widzimy, że tych inicjatyw takiego duchowego pobudzenia ze strony kardynała Hronda było bardzo wiele związanych z uroczystością poświęcenia pomnika.
Idea budowy pomnika rodzi się w latach 20. na ich początku. Sam pomnik w mieście pojawia się na początku lat 30. Niestety na początku II wojny światowej monument będący symbolem polskiej niepodległości został zniszczony przez hitlerowskich Niemców. Znamy coraz więcej szczegółów na ten temat, mówi profesor Stanisław Mikołajczak.
Natychmiast po wejściu w połowie października go zniszczyli. I to w taki paskudny sposób, bo w tej chwili już mamy pełną informację, jak to się odbyło, że zostali złapani na ulicach poznaniacy, skoszarowani i to poznaniacy musieli ten pomnik rozbijać, ale wcześniej go wysadzili w powietrze, a do wysadzenia tego pomnika, do odpalenia został wyznaczony Polak. I tutaj jest bardzo dramatyczna historia, bo ci robotnicy zostali ustawieni w szeregu i dostali decyzję od Greisera, że on wskaże osobę, która ma ten pomnik wysadzić. No i tak się zdarzyło, że wskazał harcerza. Ten harcerz odmówił i został zastrzelony, bo Greiser o tym powiedział, że kto odmówi, zostanie zastrzelony. Myśmy dotąd uważali, że to jest mit, legenda, a jest w tej chwili relacja o świadka, który tam stał. I on to opowiedział lekarce, która go leczyła w połowie lat 70.
Co z kamieniem budującym pomnik? Kiedyś pojawiały się informacje, że stał się on budulcem Greiserówki, drogi istniejącej do dziś, przecinającej Wielkopolski Park Narodowy.
Jak zawiązał się komitet odnowy pomnika, to docierały do nas takie informacje, że materiał z tego pomnika został użyty do budowy Greiserówki, a właściwie do winiarni w Greiserówce. I to sprawdziliśmy. Pobrałem próbkę z Greiserówki, bo tam są dwie winnice, biała i różowa, i porównałem porównaliśmy kamień z tej winnicy w Gajdorówce z kamieniem z pomnika. Analizy dokonał, no teraz już świętej pamięci, profesor Lorenz, wybitny geolog i rektor Uniwersytetu Poznańskiego, który stwierdził, że kamień w Gajdorówce w tej winnicy białej to jest piaskowiec, który pochodzi gdzieś z gór niemieckich, chyba ze Schwarzwaldu, ja dokładnie nie pamiętam. Natomiast kamień, który pochodzi z pomnika, jest kamieniem, jest dolomitem i pochodzi z polskiego kamieniołomu. Ten budulec Niemcy, żeby jeszcze bardziej sposponować poznaniaków Wielkopolan, użyli w dużej mierze do podbudowy ulicy Artyleryjskiej, a resztę leżało w hałdach za dawną gospodą targową, dzisiaj tam za kościołem świętego, pod wezwaniem świętego Jana Kantego. I potem ten kamień się rozszedł, także do dzisiaj zostało tylko kilkadziesiąt kilogramów, które są w Muzeum Archidiecezji Poznańskiej. To był korpus pomnika, był zrobiony z 700 ton dolomitu, tego polskiego dolomitu. Natomiast 130 ton granitu podbudowę było sprowadzone z granitu z Czech. I to wszystko zostało zniszczone. Natomiast figura Chrystusa była odlana z Spiżu i tę figurę Niemcy nie mogli jej obalić, bo była bardzo mocno umocowana. Nawet podpiłowali nogi, obalili ją i za, jedni mówią za ciężarówką, drudzy za czołgiem. Tego nie udało nam się jeszcze ustalić, jak to rzeczywiście było. Bardziej prawdopodobne jest, że za ciężarówką wlekli przez ulicę miasta na świetnik miejski. Ponieważ tam mieszkańcy Poznania zaczęli przynosić znicze, zaczęło się świeczki i kwiaty, to Niemcy przewieźli to do Pometu i tam przytopili na kule armatnie. Zostały uratowane tylko kilka kawałków i kilka lat temu na jednym z zarządu Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika przeżyliśmy takie przepiękne chwile, bo przyszedł człowiek, który okazał się wnukiem pracownika Pometu z czasów wojennych, który uratował kawałek taki mniej więcej 10 na 12, 13 centymetrów, uratował przed przetopieniem i przekazał swojemu synowi, a syn potem wnukowi, z taką prośbą, że ten kawałek ma być umocowany na nowo odbudowanym pomniku, na odlanej figurze Chrystusa. I jak myśmy odlali ponownie figurę Chrystusa, to ten kawałek rzeczywiście jest przyspawany i można go oglądać. To jest autentyczny fragment, zachowany fragment z pierwotnej postaci Chrystusa. Absolutnie niezwykła sytuacja, bo on ryzykował życie, ten człowiek. A równocześnie miał tak głębokie przekonanie wtedy, w czasie wojny, zaraz na początku wojny, że ten pomnik zostanie odbudowany. To jest naprawdę coś niezwykłego.
Złoto z serca Jezusa zostało zrabowane. Nie wiadomo, gdzie trafiło. A za chwilę wrócimy do rozmowy z księdzem Wąsowiczem. Naszym telefonicznym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Niewiele zostało z tego pomnika. Pojedyncze
ale przykład działalności Komitetu Społecznego, Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności pokazuje, że udało się w ostatnich właśnie latach odnaleźć wiele różnych wątków, ustalić dokładnie przebieg procesu niszczenia Pomnika Wdzięczności w październiku 1939 roku. Przez długie lata wydawało się, że jedynymi szczątkami tej figury Jezusa były dwa palce ocalone przez polskich robotników, które są przechowywane w Muzeum Archidiecezjalnym. Jak widać, tych części zachowało się o wiele więcej. Warto właśnie przy okazji wspomnieć, że cała figura Jezusa była oczywiście wykonana z brązu, natomiast serce ze złota i to był dar poznańskich kobiet, matek, które złoty kruszec na to serce właśnie zebrały i to było też niezwykłe, bo to była druga taka, można powiedzieć, akcja po koronacji obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie, która miała miejsce w 1927 roku. Ta koronacja też była jednym z elementów dziękczynienia złożonego w tym wypadku Matce Bożej za odzyskanie niepodległości i proszę sobie wyobrazić, że pomimo biedy, która wówczas panowała, na apel Komitetu Koronacyjnego w ciągu zaledwie miesiąca spłynęło tyle złota na koronę, że trzeba było całą akcję przerwać. I tutaj podobnie wystarczyło rzucenie tej idei, żeby fundatorkami serca na figurze były katolickie matki miasta Poznania. No i to się wydarzyło. Rzeczywiście udało im się bardzo szybko złoto zebrać, aby potem przetopić je na serce Panu Jezusa.
No i to świadczy o tym, jak ważne to było dla mieszkańców Poznania tamtego czasu.
Tak, bo takie uroczystości zawsze są okazją do tego, żeby się jednoczyć. O tym też mówił właśnie przy okazji poświęcenia pomnika kardynał Chląd, żeby to było miejsce, które jednoczy wszystkich Polaków, które wokół osoby Chrystusa skupia cały naród, żeby ten pomnik był takim upomnieniem o jedność i zgodę, a trzeba pamiętać, że o tą jedność i zgodę w dwudziestoleciu międzywojennym wcale łatwo nie było, bo trwał potężny spór polityczny między w zasadzie dwoma obozami, a więc obozem sanacyjnym i narodowym, więc takiej zgody rzeczywiście było potrzeba i tym pomnikiem kardynał Chląd łączył ideę narodowego pojednania i to jest ciekawe, co mówił pan profesor w jednej z tych swoich wypowiedzi, że właśnie endecki Poznań, bo Poznań i w ogóle Wielkopolska, można powiedzieć, była tym regionem, w którym wpływy narodowej demokracji były największe w ówczesnej Polsce, że w tym endeckim Poznaniu organizowano również uroczystości upamiętniające marszałka Józefa Piłsudskiego, a więc ta idea rzeczywiście niosła. I myślę, że wszyscy potrzebujemy, bo teraz też niedawno trwały przecież dyskusje, czy powinno się budować Świątynię Bożej Opatrzności, która z kolei by miała stać się wotum dziękczynienia za konstytucję. Zobaczmy, tyle czasu upłynęło i wciąż jeszcze ona nie jest wykończona. I takie uroczystości są nam potrzebne, bo one właśnie, jak mówię, są taką ideą jednoczącą wszystkich, ale też z drugiej strony upamiętniają takie pomniki tych, którzy byli przed nami. W tym wypadku te wszystkie pokolenia, które walczyły o niepodległość, bo przecież pomnik wdzięczności to nie tylko Chrystus Król, który stał w centrum, ale tam było wiele różnych elementów patriotycznych. Płaskorzeźby z wizerunkiem husarza w zbroi, żołnierza w polowym mundurze z karabinem. Także wiele, wiele różnych elementów, które właśnie przywoływały w pamięci tę drogę, którą Polacy musieli przejść, aby po utraconej niepodległości po 123 latach ją uzyskać.
A pomniki będące wotum za odzyskaną niepodległość powstawały nie tylko w Poznaniu. Kacper Witt.
Wiele miast i miasteczek Wielkopolski miało swoje własne pomniki. Problem w tym, że niewiele z nich ocalało, a jeśli już zostały odbudowane, to w zmienionej formie.
Chęć budowy centralnego pomnika w stolicy regionu też jest niejako oczywista. Natomiast w innych wielkopolskich miastach, miastach poznańskiego, te pomniki różnie nazywane, bo one one często były nazywane pomnikami Powstania Wielkopolskiego, pomnikami wolności, odzyskania niepodległości. One właściwie przez całe lata 20. i 30. powstawały bardzo gęsto.
Doktor Piotr Grzelczak, Poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.
Można powiedzieć, że pod koniec lat 30. właściwie każde miasto i miasteczko w Wielkopolsce miało jakieś miejsce pamięci, które uwzględniało program niepodległości, odzyskania niepodległości, wolności, czy też Powstanie Wielkopolskiego, bo te pomniki one często rozwijały też swój przekaz, bo często powstawały jako pomniki Powstania Wielkopolskiego, ale jako ciągłość traktowano też udział Wielkopolan w wojnie polsko-bolszewickiej, więc często te pomniki upamiętniały i powstańców uczestniczących w samym powstaniu i tych ich kolegów, którzy poszli później na front wschodni, z którego nie wrócili. Więc te pomniki miały też taki podwójny wymiar. One często miały na swoich cokołach datę nawet nie roku 18-19, ale lat powiedzmy 1918-1921, aż do pokoju ludzkiego. Czyli upamiętniały Wielkopolan walczących o wolność Rzeczpospolitej, o granice Rzeczpospolitej w tym takim okresie, kiedy się te granice po prostu wykuwały i na zachodzie w Powstaniu Wielkopolskim i na wschodzie w wojnie polsko-bolszewickiej. Większość z tych pomników niestety się nie ostała, bo coś takiego, co znamy ze starożytności jako damnatio memoriae, czyli ukrywanie pamięci, niszczenie pamięci, to oczywiście Niemcy z takim programem tutaj też wchodzili do Wielkopolski w roku 1939. Dla nich to było upokorzenie, że Wielkopolanie w 18-19 wówczas zwyciężyli w powstaniu, że Poznańskie trafiło w granicę Rzeczpospolitej, a nie Niemiec, więc Niemcy nie tylko przystępowali do aresztowań uczestników Powstania Wielkopolskiego, którzy często byli liderami lokalnych społeczności w tych wszystkich miastach i miasteczkach poznańskiego, ale również występowali z takim bardzo konkretnym zamierzeniem zniszczenia w przestrzeni publicznej, w przestrzeni miejskiej wszelkich możliwych materialnych śladów świadczących o tym upokorzeniu, o którym mówiłem wcześniej, czyli o porażce, jaką ponieśli z rąk Wielkopolan w Powstaniu Wielkopolskim. One potem były odbudowywane po wojnie, jeszcze w PRL-u, zwłaszcza w tym okresie pierwszym, 45-48. Przy stalinizmie też było daleko bardziej skomplikowane. No ale tutaj też trzeba było niekiedy płacić oczywiście mówię w przenośni, czy iść na jakieś koncesje z władzą, która się tutaj pojawiła po roku 45. Czyli jeśli ten pomnik na przykład miał taki wymiar nie tylko dotyczący Powstania Wielkopolskiego, ale również udziału Wielkopolanów w wojnie polsko-bolszewickiej, no to już zgody na taką informację na pomniku często nie było, w ogóle nie było. Znanym jest z dokumentów przykład pomnika w Pogorzeli, gdzie taka informacja na cokole się znalazła i została w latach 50. zamalowana po prostu jakąś czarną substancją. Bardzo istotne jest to, że większość tych miejsc pamięci, większość tych pomników została zniszczona przez Niemców. One były po wojnie odbudowywane, ale często już w nie takim kształcie pierwotnym, oryginalnym i często informacja, która była zawarta na płycie pamiątkowej, na napisie jakimś wykutym na tym pomniku, była daleko inna niż ta, która była w tym miejscu w latach 20.
Pomniki były wyrazem wdzięczności za niepodległość. Wiemy, jak z niepodległością witali się poznaniacy, a jak witali się mieszkańcy innych wielkopolskich miast.
Historia żywa.
Te, które znalazły się w granicach odrodzonego państwa polskiego, starały się mieć takie miejsca, pomniki, czy na cmentarzach, czy tablice w kościołach, czy na rynkach miast, w których przez kolejne lata oddawano hołd walczącym o polską niepodległość. To niepogodzenie się Niemców z porażką, jaką ponieśli w wyniku zbrojnego czynu Wielkopolan i utracenia Wielkopolski w 1919, znacznej części Wielkopolski w 1919 roku. Dlatego bardzo szybko po wejściu na tereny naszego regionu we wrześniu 1939 roku i w kolejnych miesiącach, rozprawiano się z tymi miejscami pamięci, burzono je. Mścili się nie tylko symbolicznie, bo oczywiście starali się eliminować, mordować tych wszystkich, którzy upominali się w tych latach końca I wojny światowej i walki o granicę, o polską państwowość dla Wielkopolski. Byli do tego bardzo dobrze przygotowani we wrześniu 1939 roku, ponieważ ci polscy patrioci z okresu Powstania Wielkopolskiego Wielkopolskiego byli często liderami różnych środowisk patriotycznych, wielkimi społecznikami, byli inicjatorami wielu społecznych przedsięwzięć społecznych i patriotycznych. Ale ta idea, bo to też warto powiedzieć, idea właśnie w taki sposób pomnikowy upamiętnienia polskiej niepodległości jakoś na naszych terenach przetrwała, czego dowodem jest chociażby pomnik niepodległości w Trzciance, który został osłonięty i poświęcony z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. I wszystko, można powiedzieć, odbywało się bardzo podobnie do tych lat z początku II Rzeczpospolitej, bo powstał szeroki komitet odbudowy pomnika. Ludzie zaczęli się wokół tej idei koncentrować, pojawiały się coraz to nowe pomysły. Miałem okazję jako historyk się temu wszystkiemu przyglądać i bardzo mi się podobało, że aż tylu ludzi wokół tej idei zaczęło się krzątać, sprowadzać ziemię z różnych pól bitew, z różnych grobów. No coś niezwykłego i rzeczywiście wspaniała uroczystość i pomnik dzisiaj na pewno jest w Trzciance, jest takim miejscem, z którego to miasto jest dumne.
A jeśli chodzi o poznański pomnik wdzięczności, to nie był on, o czym nie każdy pamięta, pierwszym pomnikiem, przynajmniej gdy idzie o ideę.
Wraz z przyłączeniem Wielkopolski Poznańskiego do niepodległej Rzeczpospolitej ta idea upamiętnienia tego wydarzenia bardzo doniosłego pojawiła się bardzo prędko. Już w pierwszą rocznicę powstania Wielkopolskiego, bo to było wydarzenie kluczowe, które ogniskowało w ogóle tą pamięć. Rada Miasta Poznania postanowiła, że w Poznaniu powinien stanąć pomnik wolności. Takie kluczowe miejsce centralne, które będzie ogniskować tą pamięć odzyskanej niepodległości. Pomnik wolności i on miał stanąć na Placu Wolności, czyli na takim miejscu ku temu najbardziej predestynowanym. Co ciekawe, w latach 20. jakoś niemrawo ten pomysł był realizowany. Środowiska kombatanckie trochę Radę Miasta starały się ponaglać. I w 27 roku rozpisano i rozstrzygnięto, co ciekawe, konkurs na budowę pomnika wolności w Poznaniu. Wyłoniono zwycięzców. Pierwszą nagrodę zdobył architekt Władysław Marcinkowski, znany w Poznaniu twórca. No i ten projekt zakładał, że na Placu Wolności stanie rzeźba w formie takiej antycznej kolumny. Na szczycie tej kolumny będzie postać młodzieńca, a to miała być alegoria tej wolności, bo miała być zerwane kajdany na nadgarstku. Okazało się, że ten pomnik ostatecznie w Poznaniu nie stanął, no bo rozpoczęła się dyskusja co do formy pomnika, że to nie tak, że miejsce też nie do końca lokalizacja, że Plac Wolności może jednak nie. A w tym czasie znacznie przyspieszyła idea budowy innego pomnika, pomnika wdzięczności. Jego pomysł narodził się trochę później niż tego pomnika, o którym mówiłem, pomnika wolności, bo w roku 20 na zjeździe katolickim w Poznaniu pojawił się pomysł budowy pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa, czy też pomnika wdzięczności, jak on bywa określany. I ta idea, która narodziła się też w latach 20, ona nabrała tempa pod koniec lat 20, wypierając niejako tamten pomysł. No bo kiedy okazało się, że ten pomysł ma może większe grono zwolenników, czy też zbiórka funduszy na jego budowę szybciej postępuje, członkowie tego komitetu mają lepsze przebicie w samym magistracie, żeby do swojego pomysłu znaleźć się zwolenników we władzach miejskich, to wszystko doprowadziło do tego, że ostatecznie stanął w Poznaniu pomnik wdzięczności, a nie pomnik wolności.
A za chwilę wrócimy do międzywojennego Poznania. Jacy byli nasi dziadkowie, pradziadkowie w dwudziestoleciu międzywojennym, ci, którzy przychodzili pod poznański pomnik wdzięczności, jak ksiądz myśli, wtedy w latach 30. na początku, zanim nad Europą zawisło to widmo hitleryzmu, czy czuli się pewnie, czy wierzyli, że ta wolność jest na zawsze? Ksiądz doktor Jarosław Wąsowicz.
Na pewno nie czuli się pewnie, bo to był rzeczywiście bardzo niespokojny czas i w latach 30. było już wiadomo, że kolejna wojna wisi w powietrzu, więc zapewne nie. Ale to było pokolenie, które rzeczywiście było pokoleniem, które pierwszy raz po 123 latach mogło chociaż przez moment żyć w wolnym kraju. I pokolenie przekonane co do jednego, co do dwóch w zasadzie rzeczy. Pomimo tego, że tak jak mówiłem, trwał wielki spór polityczny, wszyscy uczestnicy tego sporu byli przekonani co do tego, że w miłości do ojczyzny trzeba wychowywać kolejne pokolenia Polaków. Różnie to wychowanie nazywano. Kościół mówił o wychowaniu patriotycznym, sanacja obywatelskim, narodowcy mówili o wychowaniu narodowym, ale można powiedzieć, że idea była to sama, aby wychować młodych ludzi na uczciwych obywateli i zaangażowanych patriotów. I to później zaowocowało, jak wiemy, w czasie wojny. I druga rzecz, co do której wszyscy byli pewni, to to, że trzeba reprezentować jednym głosem polską rację stanu na arenie międzynarodowej. Po to właśnie, żeby być mocnym graczem w tych wydarzeniach politycznych, które wówczas co roztrząsały Europą i światem.
Historia żywa.
Czy pomnik wdzięczności, symbol tamtych czasów, wróci do Poznania? Profesor Stanisław Mikołajczak.
Ten komitet liczy około 300 osób. Sam zarząd liczy kilkanaście, 17 osób. Specjalnie jest taki duży. To utrudnia nam oczywiście zarządzanie, ale chcemy pokazać, jaki jest szeroki wachlarz znaczących ludzi, w tym zaangażowanych w odbudowę tego pomnika. Przede wszystkim musieliśmy przywrócić pamięć o istnieniu tego pomnika, bo on od 1939 roku przestał istnieć w świadomości, zwłaszcza młodszego pokolenia poznaniaków. To najstarsze pokolenie poznaniaków pamiętało o tym pomniku. Jeszcze w 80 roku, jak stawiano poznańskie krzyże, to ksiądz arcybiskup Stroba zadbał o to, żeby te krzyże nie stanęły centralnie na placu Mickiewicza, tylko przy ulicy Stalingradzkiej, obecnie Alei Niepodległości, żeby jeszcze było miejsce na postawienie tego pomnika. Ale w międzyczasie zmieniła się świadomość poznaniaków i dzisiejszy plac Mickiewicza został emocjonalnie, intelektualnie związany z pomnikiem Poznańskiego Czerwca i w ogóle z wydarzeniami Poznańskiego Czerwca. I pamięć o tym pomniku odeszła w niepamięć i musieliśmy to przywracać. Dlatego też podjęliśmy wielki trud przypominania. Wydaliśmy w nakładzie ponad 400-tysięcznym dużą ulotkę A4, czterostronicową, przypominającą dzieje pomnika i zasady, ideę odbudowy tego pomnika. Zrobiliśmy wystawę, która stała najpierw na placu Adama Mickiewicza parę miesięcy, a potem ta wystawa objeździła właściwie wszystkie parafie, prawie wszystkie parafie poznańskie i znaczną część parafii podpoznańskich. Tej wystawie zawsze towarzyszy projekcja, najczęściej moja albo innego członka komitetu i wyświetlenie filmu, bo przygotowaliśmy także film o pomniku, o idei jego odbudowywania. Mieliśmy blokadę na odbudowę tego pomnika, bo nie ma zgody na postawienie go w nowym miejscu, dlatego że przyjęliśmy wspólnie, że nie możemy go postawić w starym miejscu, jako że tam stoi już pomnik Mickiewicza, a nie ma zgody środowiska naukowego na przesunięcie Adama Mickiewicza i pomnik Poznańskiego Czerwca, więc to miejsce jest zajęte, więc odbudowa nie może się odbyć w starym miejscu. Wyznaczyliśmy najlepsze miejsce, jakie można sobie było wyobrazić w Poznaniu, bo to jest bardzo duży pomnik, on ma 22 metry na 15. On musi wymaga dużej przestrzeni architektonicznej i miejsca, które w jakiś sposób jest związany z tymi naszymi dążeniami niepodległościowymi. I w porozumieniu z architektem Klemensem Mikułą, który jest autorem koncepcji zagospodarowania Malty, przyjęliśmy, on właściwie nam wskazał miejsce na postawienie tego pomnika wzdłuż Alei Jana Pawła II, między tą aleją a Jeziorem Maltańskim. Piękne miejsce na osi katedra, Kopiec Wolności. Kopiec Wolności, który był drugim symbolem odzyskania przez Wielkopolskę niepodległości, usypanym w okresie międzywojennym i zrównanym z ziemią w czasie II wojny światowej i ponownie usypany po II wojnie światowej, ale niedokończony, bo na razie tam zrobiona tylko część sportowa, czeka na dokończenie część ideowa. I w tym miejscu przy pełnej zgodzie komitetu, całego komitetu, podjęliśmy jednomyślną decyzję o tej lokalizacji I co więcej, uzyskaliśmy poparcie 25 w ciągu jednej niedzieli. Zbieraliśmy podpisy i zebraliśmy podpisy 25 tysięcy tylko w Poznaniaku, że oni chcą odbudowy pomnika w tym miejscu. Ponieważ to w dalszym ciągu było blokowane, nie mamy do dzisiaj możliwości przywrócenia tego pomnika, bo władze miasta stosują wybieg, bo mamy przygotowane pozwolenie na budowę, któremu brakuje tylko jednego miejsca, władania gruntem. Nasz dokument jest niepełny, bo nie ma władania gruntem, a o władaniu gruntem decyduje prezydent miasta Poznania, który nie wyraża zgody na przekazanie nam tego gruntu na czas budowy pomnika, bo po budowaniu pomnika my ten pomnik przekażemy miastu, bo to jest pomnik, który musi społeczność miejska o nim decydować, a nie już komitet, który się potem rozwiąże.
Mówił profesor Stanisław Mikołajczak, z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Wierzy ksiądz, że ten pomnik w końcu stanie w Poznaniu?
Wydaje mi się, że tak, że uda się te różne trudności pokonać, bo rzeczywiście, kiedy nie ma się za sobą władz miejskich, to nie jest łatwe. Wiem coś na ten temat, bo byłem członkiem Komitetu Upamiętnienia Pierwszej Ofiary Stanu Wojennego Tolka Browarczyka w Gdańsku i w mieście Solidarności też były problemy, żeby właśnie w formie pomnika upamiętnić tych wszystkich, którzy ginęli po 13 grudnia. No, jak widać, tutaj komitet boryka się również z niechęcią władz miasta, ale myślę, że ta idea nie należy do nikogo, ani do władz, ani do nawet do członków komitetu. Idea dziękczynienia, że warto się odwołać do tego, co było przed wojną i właśnie przywrócić w Poznaniu pomnik wdzięczności, który był symbolem naszej niepodległości. Ja mam nadzieję, że się to uda.
Mówiliśmy dziś o pomniku wdzięczności, a za tydzień cofniemy się o kilka lat. Będzie jeszcze w duchu Święta Niepodległości, choć oktawa już minie, ale cofniemy się do wydarzeń bezpośrednio poprzedzających wybuch Powstania Wielkopolskiego, zapowiadających być może odzyskanie niepodległości, a więc opowiemy o 14 punktach Wilsona. W Poznaniu, jak wiadomo, jest jego pomnik, jest pamięć o byłym prezydencie Stanów Zjednoczonych. Będzie też o Sejmie Dzielnicowym. Niedługo rocznica, początek grudnia, budynek, w którym dziś stoi kino Apollo. Tam ten Sejm obradował. Sprawdzimy, jak poznaniacy żyli w roku 1918, ale jeszcze przed wizytą Ignacego Jana Paderewskiego, bo ta wizyta będzie w innym odcinku Historii Żywej. Zapraszam za tydzień. Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a dobranoc mówi Jacek Butlewski.